nasz czas.
Akcja katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Po pionowej belce mozolnie się wspinam, by przylgnąć wargami do zakrzepłej rany, by zaschłą krwi kroplą posilić swe serce. Na belce poprzecznej rozpinam ramiona, by końcami palców dotknąć bocznych krzyży, muśnięciem serdecznym pozdrowić swych braci. Tego z lewej zapytać, czy boli niewiara, temu z prawej przytaknąć, że trudne jest szczęście. Panie, pomóż przedrzeć się do wiary przez słowa jak plewy. Panie, pozwól zostawić za sobą obraz wypaczony, a przedrzeć się do wiary przez zimne kościoły, w których pełno, a jakby nikogo nie było. Panie, pomóż odpowiedzieć modlitwą spokojną i szczerą i przedrzeć się i stanąć przed tym, który najprostszy, dlatego nieznany. Obrazie nam podobny, w tym, co krwawi, boli, pozwól z Ciebie zaczerpnąć co święte, co goi. W drugą niedzielę Wielkiego Postu wita radiosłuchaczy akcja katolicka diecezji bielsko-żywieckiej i zaprasza do wysłuchania marcowego wydania naszego czasu. Szczęść Boże, przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, a wraz ze mną w studiu Anioła Beskidów
Sylwia Strządała
i Krzysztof Luber.
Dyżur w reżyserce pełni, pomaga nam realizować audycję Krzysztof Ogiegło z Anioła Beskidów. A jakie tematy będą dominować w dzisiejszym wydaniu, Sylwia?
Wielki Post i fragment homilii wygłoszonej przez papieża Franciszka w środę popielcową.
Krzysztof.
No, czekamy tutaj na Antoniego Ziębę i Adama Kisiela, z którymi porozmawiamy o obronie życia i nie tylko.
Będzie również formacja, ksiądz Jarosław Fiołek i oczywiście trochę refleksji i poezji. Bądźcie zatem również dzisiejszej niedzieli razem z nami, z naszym czasem. W cyklu Formacja ksiądz Jarosław podzieli się refleksją zatytułowaną Zostawić wszystko.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Anioła Beskidów, zwłaszcza członków akcji katolickiej. Moi drodzy, rozpoczęliśmy Wielki Post, który w Kościele zawsze był świętym czasem, w którym Pan Bóg w szczególny sposób działał ze swoją łaską, zwłaszcza dla tych, którzy podejmowali postanowienia wielkopostne, którzy chcieli coś zmienić w swoim życiu, którzy chcieli naprawić relacje z Panem Bogiem. Wielki Post to czas, kiedy dokonuje się chyba najwięcej nawróceń, powrotów do Pana Boga bo to czas, w którym rozważamy mękę Chrystusa dla naszego zbawienia. W tym świętym czasie jesteśmy również i my. Podejmujemy pewnie postanowienia wielkopostne. Patrzymy, czy jest coś w naszym życiu, co trzeba by naprawić, co trzeba by zmienić, co nam przeszkadza w naszych relacjach z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Mam tutaj na myśli nasze wady, złe skłonności, czasem grzechy. Przeżywamy rok świętego brata Alberta. Człowieka, który mógł zostać wielkim malarzem, znanym pewnie w całym świecie. A jednak w pewnym momencie swojego życia zobaczył, że trzeba przystanąć, zastanowić się nad swoim życiem, że trzeba coś zmienić. On zostawił wszystko i swoje dotychczasowe życie, i plany, które miał dla siebie, i te, które mieli dla niego inni. Zostawił malarstwo, zostawił sztukę po to, by stanąć u boku tych, którzy byli najubożsi, najbiedniejsi, odrzuceni na margines życia. Z malarstwa nie zrezygnował, ale było to już inne malarstwo. Święty brat Albert miał namalować oblicze Jezusa w życiu tych ludzi. Jezusa cierpiącego, poniżanego. Jezusa, który dźwigał krzyż, cierpiał i trudził się dla zbawienia człowieka. Kiedy zastanawiamy się, jak dobrze przeżyć Wielki Post, by w dzień wielkanocny nie zobaczyć, że był to czas zmarnowany, chciejmy zatrzymać się nad postacią świętego brata Alberta. Człowieka, który zostawił wszystko po to, by otrzymać to, co najcenniejsze, obraz Chrystusa w drugim człowieku. Czy czasem Wielki Post tego roku nie powinien być takim okresem, w którym zostawimy wszystko, co dotychczas było naszą radością, ale i też smutkiem? Czy nie powinien to być taki czas, w którym bardziej otworzymy się na drugiego człowieka? Zobaczymy, że obok mnie jest ktoś, kogo Pan Bóg pewnie nieprzypadkowo postawił na mojej drodze. I że w drugim człowieku, w moim sąsiedzie, w mojej rodzinie, w moich znajomych, nawet i w tych, których spotkamy raz w życiu, przechodząc obok, mam zobaczyć Chrystusa. A jednocześnie przyjąć taką postawę, żeby każdy, kto ze mną się spotka, choćby tylko przez moment, we mnie zobaczył Chrystusa. W tym roku, kiedy radujemy się setną rocznicą objawień z Fatimy, chcielibyśmy również wspomnieć na słowa Maryi, która tam wzywała do nawrócenia, do pokuty, do modlitwy. Może w naszym życiu to wołanie Maryi to jest wołanie do pozostawienia wszystkiego, co jest złe w moim życiu, by wreszcie móc cieszyć się innym życiem. Życiem u boku Pana Boga, życiem u boku drugiego człowieka, życiem, które jest radosne dlatego, że jest w nim Bóg, że częściej w moim sercu obecny jest Chrystus w Eucharystii niż szatan ze swoimi pokusami i moim grzechem. Rozważaliśmy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu to słynne kuszenie Chrystusa, w którym szatan mamił Jezusa chlebem, bogactwem, władzą. Tym, czego człowiek pragnie najbardziej, za czym nieraz bardzo tęskni, co jest w stanie zdobyć nawet za cenę swojego lub innego życia. A przecież dla nas tym, co najcenniejsze, jest sam Jezus. Ten, który dźwigał krzyż, który niósł go na Golgotę i który jest obecny w swoim Kościele, w sakramentach i w drugim człowieku. Oby ten czas, który jest przed nami, czas Wielkiego Postu, był takim, w którym zostawimy wszystko. Będziemy zupełnie innymi ludźmi. Podobnie jak święty brat Albert.
W roku świętego brata Alberta pragniemy przypomnieć jego myśli. Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Jaka modlitwa, taka doskonałość. Jaka modlitwa, taki dzień cały. Bez modlitwy niepodobna wytrwać w powołaniu. Cyklu z nauczania papieża Franciszka Sylwia Strządała przypomni nam fragmenty homilii wygłoszonej przez papieża Franciszka w środę popielcową.
Nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. To wołanie, z jakim prorok Joel zwraca się do ludu w imieniu Pana. Cały lud wierny jest wezwany, by wyruszyć w drogę i czcić swojego Boga. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. Także i my chcemy odpowiedzieć na to wezwanie. Chcemy powrócić do miłosiernego serca Ojca. Wielki Post jest drogą. Prowadzi nas ona do zwycięstwa miłosierdzia nad tym wszystkim, co usiłuje nas powalić lub sprowadzić do jakiejś rzeczy, która byłaby sprzeczna z godnością dzieci Bożych. Wielki Post jest drogą od niewoli ku wolności, od cierpienia ku radości, od śmierci do życia. Posypanie głów popiołem, z którym wyruszyliśmy w drogę, przypomina nam o naszym stanie pierwotnym. Zostaliśmy uczynieni z ziemi, zostaliśmy uczynieni z prochu. Tak, to prawda. Ale z prochu w miłujących rękach Boga, który tchnął swe tchnienie życia nad każdym z nas i pragnie czynić tak nadal. Boże tchnienie życia ocala nas od asfiksji, która gasi naszą wiarę, oziębia naszą miłość i przekreśla naszą nadzieję. Życie Wielkim Postem jest tęsknotą za tym tchnieniem życia, którym nasz Ojciec nie przestaje nas obdarzać w błocie naszej historii. Wielki Post to czas, aby powiedzieć nie. Nie dla asfiksji ducha z powodu skażenia obojętnością, lekceważącym myśleniem, że życie drugiej osoby mnie nie dotyczy. Wielki Post oznacza nie dla trującego skażenia słów pustych i bezsensownych, brutalnej i pośpiesznej krytyki oraz uproszczonych analiz, które nie potrafią ogarnąć złożoności ludzkich problemów, zwłaszcza problemów ludzi, którzy cierpią najbardziej. Wielki Post to czas pamięci, to czas, aby pomyśleć i zadać sobie pytanie, co by się stało z nami, gdyby Bóg nie zamknął przed nami drzwi? Co by stało się z nami bez Jego miłosierdzia, które nieustannie nam przebacza i zawsze daje nam szansę, by zacząć od nowa? Wielki Post to czas, aby znów oddychać, aby otworzyć swoje serce na tchnienie jedynego, który może przekształcić nasz ludzki proch w człowieczeństwo. Nie jest to okres rozdzierania swych szat przed otaczającym nas złem, ale raczej uczynienia miejsca w naszym życiu na całe dobro, jakiego możemy dokonać, ogałacając się z tego, co nas oddziela, blokuje i paraliżuje. Wielki Post jest czasem współczucia, by powiedzieć wraz z psalmistą: przywróć mi, Panie, radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym, abyśmy naszym życiem głosili Twoją chwałę, a nasz proch na mocy Twego tchnienia życia przemienił się w proch rozmiłowany.
Nienarodzonemu, niechciane, niekochane, niepotrzebne, nie będzie zgłębiać różowej i nieporadnej tajemnicy paluszków, nie usłyszy radosnego gaworzenia grzechotki, nie chwyci rumianego jabłuszka wyciągnięte piąstki i nigdy nie zawoła: mamo.
Drodzy Państwo, naszymi Państwa gośćmi dzisiaj są pan Adam Kisiel, redaktor naczelny tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I pan Antoni Zięba, doktor inżynier budownictwa lądowego, nauczyciel akademicki, działacz pro-life, publicysta, laureat takich nagród jak Fundacja Jana Pawła II za działalność pro-life, medalu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za obronę życia i medalu Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, ale znany przede wszystkim za działalność w obronie życia. Witamy serdecznie.
Dziękuję za to powitanie i wszystkim słuchaczom szczęść Boże.
Zdajemy sobie sprawę, szanowni goście, że nie sposób w dzisiejszej audycji powiedzieć wszystkiego, co się wiąże z obroną życia, ale rozpocząłbym od czasów, rzekłbym, zamierzchłych, no nie tak zamierzchłych, ale lata 70., gdzie statystyki z tego okresu są porażające, ponieważ rocznie zabijano 1 000 000 nienarodzonych dzieci, czyli przeciętnie na dzień wypadało 2,5 tysiąca dzieci nienarodzonych, które ginęły na skutek aborcji. Panie Antoni, pan w latach 70. rozpoczął pracę jako wykładowca akademicki i właśnie początki zaangażowania w obronę życia człowieka tam się zaczęły. Co miało taki wpływ na to, że pan postanowił poświęcić życie, teraz można powiedzieć, życie obronie życia człowieka?
Proszę Państwa, to nie jest żadna tajemnica, ja się z tym dzielę, to jest moje szczególne powołanie, oprócz tego powołania rodzinnego, bo jestem mężem, prawda, żonę poznałem w wieku 3 lat w przedszkolu, także 66 lat znajomości, 45 lat po ślubie, 2 dzieci, 4 wnucząt. Proszę Państwa, dokładnie pamiętam ten moment mojego szczególnego powołania, powiem mocniej, inżynierskiego powołania, bo kto tutaj zna tajniki pracy inżynierów czy techników, wie, że inżynierowie, językiem inżynierów to jest co? Liczba i obraz, albo obraz, rysunek i liczba. Proszę Państwa, 79 rok, tuż po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do naszej ojczyzny, jestem na praktyce inżynierskiej właśnie u profesora Krapemera we Wiedniu i tam w cudzysłowie przypadkowo w Kościele Chrystusa Króla widzę w gablocie parafialnym plakat ze zdjęciami dzieci zabitych w wyniku aborcji. Amerykański plakat, worek na odpadki i tam zwłoki dzieci no, zabitych w tak zwanej późnej aborcji 5-6-miesięcznej. Ja nigdy nie miałem wątpliwości co do ochrony życia, no to mnie ten temat ani nie interesował, ani nie dotykał, czy w rodzinie, czy wśród kolegów, znajomych. No te dzieci, no to są pięknie ukształtowane dzieci, 5-6 miesiąc w worku na odpady, to był dla mnie ogromny szok. Ja do tej pory widzę dokładnie tą gablotę, te dzieci. No ale praktyka wakacyjna we Wiedniu się kończy, wracam na Politechnikę, tak jak pan redaktor powiedział i do tej pory nie wiem, kto na moim biurku w Instytucie Mechaniki Budowli położył wydaną nielegalnie w drugim obiegu, jak się to mówiło, broszurę księdza Dzięgiela, w której właśnie podano te szacunki, te przerażające statystyki. Nie ukrywam, że to był ogromnie mocny impuls i nawet ta liczba wywarła na mnie większe wrażenie niż ten obraz, chociaż noszę go do tej pory. I w tym momencie to nie była jakaś tam medytacja, czy drugi dzień, czy coś. Wiedziałem, jak ten milion właśnie do mnie dotarł rocznie zabijanych dzieci, że muszę się zaangażować w obronę życia. No i teraz, proszę Państwa, jak inżynier ma coś zrobić, no to, a wie, że ma to zrobić, ja nie miałem cienia wątpliwości, że to muszę się w to włączyć. Ochronę życia. No to pierwsze pytanie, jak to robić? No bo jest wielkie zadanie, no ale teraz ja tutaj, no może nieskromnie powiem, jestem uznawany przez wielu za jednego z ekspertów w Polsce w ochronie życia po 40 latach prawie, ale wtedy to miałem te wiadomości, które wyniosłem z katechezy, z duszpasterstwa akademickiego, prawda, i spotkań takich zwykłych. No i tu od razu Pan Bóg mi zesłał przyjaciela, powiem serdecznego, mojego pierwszego studenta siedzącego tutaj w studiu, pana doktora inżyniera Kisiela. Nie wiem, jak żeśmy się zgadali, ale on też zakomunikował mi, że on też chce się włączyć w obronę życia. No ale dobrze, Adaś, masz pomysł? No nie ma. No to spotkamy się jutro. Pracujemy w jednym instytucie, prawda, na Politechnice. No jeden dzień, drugi dzień wypiliśmy nie wiem ile kaw, nie ma pomysłu, co robić, żeby ratować te dzieci, a mamy świadomość, to co pan redaktor słusznie tu przypomniał, że od wczoraj do dziś zginęło 2,5 tysiąca dzieci. I proszę Państwa, przyszedł taki decydujący moment w moim życiu i nie tylko moim, mianowicie nasza kuria krakowska wydała zbiór wszystkich przemówień świętego Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny. To był, wiemy, czerwiec 79, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II w kraju. Ja postanowiłem sobie te przemówienia przestudiować. No, słuchało się większość, ale to emocje, prawda, w telewizji. I, proszę Państwa, zacząłem czytać te homilie papieskie i dochodzę do 7 czerwca 79 i pan redaktor może mnie skontrolować, dostaniecie oryginalne nagranie papieża, bo mam copyrighty, ale teraz z pamięci zacytuję ten fragment przemówienia świętego Jana Pawła II z Kalwarii Zebrzydowskiej. To jest dokładny cytat. Cytat. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko poprzez zaspokajanie materialnych pragnień, pożądań człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek indziej, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Koniec cytatu. Tak, papież, najważniejsze wezwanie. Proszę Państwa, następny dzień to pobyt świętego Jana Pawła II w Nowym Targu. Tam głosi homilię o pracy rolnika, ale także spora część tej homilii poświęcona jest obronie życia i tam pada takie zdanie, to jest znowu cytat, ale króciutki, słowa Jana Pawła II. I życzę i modlę się o to stale. Modlę się o to stale. Ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Koniec cytatu. W tym momencie rodzi się pomysł, no jak nie wiemy co robić, to zaczniemy od modlitwy. I pamiętam pierwsza konsultacja z panem doktorem, inżynierem Adamem Kisielem przy kawie w instytucie. Później oczywiście, tu muszę podkreślić, ogromną pomoc w organizowaniu pierwszej krucjaty księdza doktora Franciszka Płonki, księdza profesora Stańka, no bo sam pomysł modlitwa, teraz co? My jesteśmy inżynierowie, chcemy konkret. No i powiem już króciutko, bo te pół godziny nam minie, a jeszcze kolega Kisiel musi zostać dopuszczony do głosu, nie mówię o świętych kapłanach. No, proszę Państwa, no jaki cel? Dwa celeśmy w końcu przedyskutowali. Mianowicie pierwsze, obudzić sumienie narodu i uwrażliwić każdego na wielką, nienaruszalną wartość i godność życia każdego dziecka od poczęcia. No to, prawda, 2500 dzieci dzień za dniem jest okrutnie zabijanych i cenzura oczywiście komunistyczna działa, nic nie przepuszcza i dobrzy ludzie nawet nie wiedzą, co się dzieje. No tak, ja się też przypadkowo o tej straszliwej rzezi niewiniątek dowiedziałem. I teraz drugi cel, bardzo konkretny, kochani, prośba do Wszechmocnego Boga o anulowanie, zniesienie obowiązującej wówczas jeszcze z czasów stalinowskich ustawy aborcyjnej, powiedzmy dzisiejszym językiem, i zastąpienie jej prawem chroniącym życie każdego poczętego dziecka. A więc myśmy mieli świadomość, mówiliśmy to w różnych gremiach i tu w Komorowicach chyba też, ja miałem takie konferencje w kościołach, że mamy świadomość, że prosimy Pana Boga o dwa wielkie cuda. Bo to było jeszcze przed pierwszą Solidarnością, prawda?
No właśnie, a ja chciałam zapytać odnośnie czasów, bo czasy były niezwykle trudne. Czy nie obawialiście się panowie właśnie tutaj jakichś reperkusji w swoim życiu zawodowym?
No nie, to tutaj wszystko Pan Bóg przewiduje. Niewiasto, droga pani redaktor. Pan Bóg daje zadanie, to daje wszystko. I to jest cały dowcip właśnie, że my z tego za mało korzystamy. Ja tu bardzo lubię cytować fragment, ten rozdział 9, modlitwa o mądrość, bo z tego bardzo często korzystam. Z trudem odkrywamy to, co mamy pod ręką. Moje myślenie było proste. Pan Bóg wyznacza zadanie, to Pan Bóg daje środki do realizacji. Ja pamiętam, jak wtedy mówiłem za komuny. Pan Bóg to nie jest jak komunistyczny minister, że narzucał plany fabrykom, a fabryka jeszcze nie wybudowana, bocznicy kolejowej nie ma, a surowce jeszcze w Afryce, prawda? Więc tutaj musimy podkreślić, zaraz tutaj dopuszczę do głosu kolegę Adama, mieliśmy i mamy dar wiary. I to trzeba jasno powiedzieć, że to wszystko było, jest i mam nadzieję będzie budowane na łasce wiary, że to jest sprawa Boża, że my dostaliśmy takie powołanie, że Pan Bóg nas będzie wspierał i powiem więcej nawet, tak żeśmy mówili 40 lat temu. Ja mówiłem tak, jeżeli my nie zawiedziemy, my jako realizatorzy części tego dzieła obrony życia, to się będą działy cuda, bo my prosimy Pana Boga o dwa wielkie cuda. Znieść ustawę, prawda, w 79 roku, prawda, No to
proszę, nie do pomyślenia.
Na dzisiaj widzimy, jak się pocimy, żeby te wyjątki znieść. Ale tu muszę jeszcze przywołać świętego Pawła, który był naszą wielką nadzieją, do tej pory jest. Proszę Państwa, myśmy zobaczyli, oczywiście nie w pełni, ten ogrom zła. No to przerażające, 2,5 tysiąca dzieci dzień za dniem, to jest 50 autokarów dzieci codziennie. I ludzie, z ludźmi zaczynasz rozmawiać, z pobożnymi. Na cośmy postawili, znaczy przypomnieliśmy sobie, święty Paweł, gdzie zmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak stoi w piśmie, tak? I myślenie inżynierskie jest bardzo konkretne, droga niewiasto. Jeżeli Pan Bóg dopuścił do tak straszliwego zła, w katolickim kraju zabito 20 milionów dzieci, prawda? Mieliśmy prymasa tysiąclecia, mieliśmy już świętego papieża, prawda, w Rzymie, no to Pan Bóg przygotował ogromną łaskę do eliminacji tego zła. To ja tu nic nie wymyślam, tylko to jest oczywista interpretacja słów świętego Pawła. I teraz jest bardzo prosta rzecz. Jeżeli my będziemy z tą łaską współpracować, no to się będą działy cuda, bo te pokłady, magazyny łaski są niewyobrażalne. Prawda? Także, a co do, proszę Państwa, bo konkretne pytanie, uczelnia. No, proszę Państwa, no tu muszę nieboszczyka ukochanego profesora Romana Ciesielskiego wspomnieć, bo to Pan mu wszystko przewiduje, prawda? Mianowicie, ja i kolega pracowaliśmy w instytucie założonym i kierowanym przez świętej pamięci już profesora Romana Ciesielskiego, brata rodzonego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, przyjaciela papieża. Ja tu już mogę powiedzieć, że mój ukochany szef, bo ja u niego doktorat robiłem, u niego pracowałem, Adaś w innej katedrze, ale ja bezpośrednio profesor, on mnie wspierał w każdym momencie. Pamiętam, ja był taki moment już pod koniec komuny, no zaczęło się tam jacyś interesować mną. Nie, ja żadnych prześladowań nie miałem, absolutnie, obrońcy życia są super chronieni, ale zaczęli. No i pamiętam, tu koleżanka sekretariatu mnie tam ostrzega, ja mówię, no co ty mi możesz ostrzegać, ja muszę robić to, co muszę robić i koniec. No i szef mnie wezwał do swojego gabinetu na rozmowę w cztery oczy. No ja jestem gaduła, szef był bardzo, raczej małomówny, i tylko tyle. Proszę, niech panie Antku, niech pan siądzie. Pan wie, że tu się coś koło pana zaczynają kręcić, co coś tego. Mówię, no tak, panie prezesie, ale co ja mogę zrobić? Ja muszę robić to, co robię. A szef położył rękę swoją na moje ręce i powiedział, panie Antku, dopóki ja tu jestem, to pana nikt nie może tknąć. Do widzenia, pożegnaliśmy się.
Panie Adamie, w tym momencie może tutaj przerwiemy, przepraszam. Jak to się stało, że pan przyszedł do pana Antoniego i powiedział, ja też chcę brać w tym udział w obronie życia?
To były imieniny Antoniego. Znaczy nie, wcześniej rozmawialiśmy, znaliśmy, bo on był, prowadził ze mną zajęcia, ja byłem studentem, to był taki początkujący asystent, a ja byłem na trzecim roku. I no już wcześniej się zgadaliśmy, razem rozmawialiśmy kilka razy. Były imieniny, to było 5 lipca, ja jeszcze byłem w Krakowie i przyniosłem mu chyba jakiś kwiatek, no bo coś można było przynieść. I tak zaczęliśmy rozmawiać o problemie właśnie zabijania dzieci poczętych. Impulsem do naszej rozmowy był chyba wtedy memoriał kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, do rządu polskiego z 1972 roku. I tam nawet padła liczba 1,5 miliona dzieci zabijanych rocznie. I to było takim szokiem, żeśmy zaczęli myśleć. Oczywiście, tak jak tutaj mówił inżynier Dzieba, może to potwierdzić, że tak dyskutowaliśmy, że inny kolega, który siedział obok w tym pokoju, mówił, że my się za chwilę jako obrońcy życia pozabijamy.
Były różne opcje działań.
No i od otwartości rozmowy, od tego się zaczęło. Po prostu odważyliśmy się mówić. Dlaczego? Myślę, że młodzi, proszę Państwa, to było 38 lat temu, nawet więcej, 39. Młodzi ludzie nie mają wiele do stracenia. Pensje nasze były na poziomie średniej krajowej albo niższe. Więc co mogliśmy stracić? Gdybyśmy poszli do przemysłu pracować, to mielibyśmy znacznie lepiej, tak jak nasi koledzy. Ja jeszcze wtedy, już wtedy pracowałem, byłem młodym jeszcze na stażu, no ale naprawdę to jest chyba siła młodości, że nie ma się co stracić. Są idee, trzeba podejmować wyzwania i coś robić.
I ja dlatego... jeszcze raz wrócę do pani pytania. Ja w ogóle nie rozumowałem w kategoriach, co mogę stracić, bo mówię, szefa miałem super, prawda, i to miałem świadomość, że tu będę miał wsparcie. No też miałem w rodzinie bardzo wysoko postawionego profesora w Warszawie, więc... ale nie myślałem o tym. A później to może, no nie wiem, bo mamy wbrew pozorom mało czasu, bo byśmy mogli zrobić audycję 4 godziny.
No nie starczy czasu na
to.
No,
więc proszę Państwa, ale to może trzeba powiedzieć nie tylko ze względu na moją osobę, ale właśnie tych, którzy teraz się angażują, czy kiedyś zaangażują. Tak, o, też szybkośmy to odkryli. Księga Wyjścia, Stary Testament, Księga Wyjścia. I to już wszyscy znamy, ten fragment historii zbawienia. Wiadomo, naród wybrany pod uciskiem Faraona, dynamiczny, dziś powiedzieliśmy, rozwój demograficzny, to budzi obawę Faraona i Faraon wydaje rozkaz zabijania nowonarodzonych chłopców żydowskich położnym egipskim. I teraz co stoi w Piśmie Świętym? Historia przed iluś tam tysięcy lat. Położne egipskie bały się Boga i nie wykonywały rozkazu króla egipskiego. Co dalej pisze? Bóg dobrze czynił położnym. Dla mnie to od początku była zapowiedź, że obrońcy życia są pod super ochroną Pana Boga, opieką Pana Boga. I teraz ja z tego miałem tą ogromną jakoś pewność, spokój wewnętrzny, a jednocześnie to umocniło mnie bardzo i nie tylko mnie, bo ja to przekazałem w innych środowiskach, dwa przypadki świętych, no nie w sensie oficjalnie uznanym, kobiet Polek z ostatniej wojny światowej. Myślę o pani położnej Leszczyńskiej i doktor Irenie Konieczny. Postać Leszczyńskiej starszemu pokoleniu jest jeszcze trochę znana, młodzi w ogóle nie wiedzą, więc szybko przypomnijmy. Pani Leszczyńska, położna, działająca, pracująca w Łodzi, ma trójkę swoich własnych dzieci, napad Niemców na Polskę, jej mąż był drukarzem i produkował no, fałszywe dokumenty dla Żydów z getta łódzkiego. Oni potrzebowali fałszywych dokumentów, żeby po ucieczce z getta jakoś się móc poruszać. I to robił mąż Leszczyński. Gestapo wpadło na ślad tej działalności i przyszli aresztować męża. Nie zastali męża, więc zaaresztowali ją i dzieci. I ona została wywieziona przez Niemców do Auschwitz-Birkenau. I teraz co tam się dzieje? Mianowicie no, przyłożą też Niemcy kobiety ciężarne, te kobiety rodzą, wobec tego Niemcy wynaleźli zbrodniarkę niemiecką Schwester Clara, która odbierała porody i wykonywała hitlerowski, niemiecki rozkaz topienia wszystkich noworodków w beczce z wodą. Także ona odebrała ten poród i od razu to dziecko topiła, niezależnie od płci. Schwester Clara pewnego dnia mocno zachorowała, nie ma kto odbierać porodów. Wobec tego Kat, prawda, zbrodniarz Mengele, no pytał się więźniarek, czy ktoś tutaj umie odbierać, czy medyk. I zgłasza się do Mengele pani Stanisława Leszczyńska, jako położna, która no, wykwalifikowana. I Mengele mówi, ma zabijać te nowo narodzone dzieci. I teraz co się dzieje, Państwo? Polski häftling nic, Auschwitz-Birkenau. Ona, Leszczyńska, mówi, nie, nie wolno zabijać dzieci. Mówi to Mengele w twarz. Dzieje się cud, a realizuje się Pismo Święte. Mengele się zawstydzony odwraca, odchodzi od niej. I teraz co się dalej dzieje? Proszę Państwa, Leszczyńska odebrała 3000 porodów w piekle Auschwitz-Birkenau. Tak, pierwsze. Żadna położnica w czasie porodów tych no, niewyobrażalnie fatalnych warunkach nie zmarła. Wszystkie dzieci urodziły się żywe. Oczywiście Leszczyńska nie zabiła ani jednego. I teraz moje osobiste wspomnienie. Diabeł, ten świetlany przykład, bez przerwy tuszuje, usuwa w cień. Zrobiliśmy i nie zrobiliśmy film, bo jest taki krótki filmowy komentarz na naszej stronie internetowej Oleszczyńskiej Koniecznej, ale zrobiliśmy film. I była premiera w Galerii Porczyński w Warszawie i zaproszono na nie dwie osoby. Ja siedziałem w prezydium obok nich. Dwie osoby, jedną kobietę i jednego mężczyznę. Tych, którzy żyli jeszcze dwa lata temu, nie wiem, co jest dzisiaj z nimi, dwa lata temu, których uratowała Leszczyńska, odebrała ich poród i nie zabiła. I przeżyli. Ta kobieta powiedziała kilka zdań, prawda, bo to 300 osób na sali, Galeria Porczyńskich duży. Ten mężczyzna tylko płakał i mówił święta, święta, święta o Leszczyńskie, no, bo tak matka go tam wychowała. No to jest jeden przykład. To powinien każdy wiedzieć, każdy medyk, żeby ufać pomocy Bożej, a nie jakimś tam, prawda, mafijnym czy ministerialnym nawet układom. A teraz konieczna, w ogóle nieznana historia. To powinno być na sztandarach. Mianowicie to jest z Wielkopolski świętej pamięci już kobieta. Ona skończyła medycynę ze specjalnością ginekologię i położnictwo przed wojną. Zaczyna się wojna, ona działa w harcerstwie i proszę Państwa zaczyna współpracować jako lekarz, nie jako walcząca kobieta, tylko jako lekarz opatrujący partyzantów tuż na początku tworzenia się ruchu oporu w Polsce. No i znowu wpadka. Znowu ją Niemcy wywożą do Auschwitz-Birkenau. I teraz niewiarygodna historia, którą pierwszy opisał biskup już świętej pamięci Beuys. Ona pracuje na tak zwanej sztubie tam w Auschwitz-Birkenau jako lekarz, no, w tych warunkach. I teraz pewnego dnia Niemcy przywożą cały transport Żydówek. Wiadomo, nieszczęsne niewiasty skazane na śmierć wcześniejszą czy późniejszą i mniej lub bardziej okrutną. I teraz obłęd zabijania, szatański obłęd zabijania Niemców nakazuje im w cudzysłowie wezwać doktor Irenę Konieczną do komendantury obozu i oni dają rozkaz wykonywania aborcji u tych ciężarnych Żydówek, bo wśród tych Żydówek były ciężarne i ona ma wykonać aborcję. I teraz co się dzieje, Państwo? Ona, häftling, prawda? Polka wobec dowódcy obozu Auschwitz-Birkenau mówi nie jako człowiek, nie jako lekarz, nie jako katolik. W komendanturze obozu odmawia wykonania aborcji u ciężarnych Żydówek. I co się dzieje? No realizuje się Pismo Święte. Bóg dobrze czynił położył. Niemcy nic jej nie zrobili. Proszę Państwa, biskup Beuys doprowadził jej historię do momentu wyzwolenia obozu. Że przeżyła, nic z Niemcy nie zrobili, dalej pracowała jako lekarka. Ale ja byłem bardzo ciekawy, no ile ona pożyła jeszcze po tym obozie. Zacząłem ją szukać za komuny, to był początek 80. któryś rok. I znalazłem ją w Gdańsku i mam jeden list od niej. Ona, proszę Państwa, przeżyła 83 lata i zmarła spokojnie w Gdańsku, pochowana jest w Gdańsku, działała bardzo mocno pro-life w duszpasterstwie rodzin. Proszę Państwa, dlaczego tym mówię? Że walka o życie będzie się nasilać. Mamy dzisiaj sytuację polityczną inną zupełnie niż, prawda, kilkadziesiąt lat temu, a wcale łatwo nie jest. I teraz trzeba, żebyśmy mieli ten hart ducha i wiarę w opatrzność Bożą. Ja bym mógł podać tutaj wiele przykładów mniejszego kalibru, ale z mojej już działalności, nie tylko z życia mojej rodziny, bo Pan Bóg, prawda, nas różnie doświadcza, ale trzyma w super opiece, wręcz cudowne ocalenie w rodzinie obrończyni życia. No to się nie może zmienić, bo to jest zapis Pisma Świętego. Także kto broni życia, jest pod szczególną opieką opatrzności Bożej.
Szanowni Państwo, mówiliśmy o początkach zaangażowania panów w obronę życia człowieka. Chciałem się zapytać, jakie teraz są czasy dla obrońców życia. Jakie problemy? Nie sposób oczywiście w tych jeszcze kilku minutach, które nam zostały, powiedzieć, ale gdybyśmy mogli zasygnalizować.
Ja myślę, Eugeniusz, że tę dyskusję poprowadzimy nieco dłużej, ale jeżeli Państwo pozwolą, rozłożymy ją na dwie audycje, bo nie sposób przerywać tej...
Jakże interesującej wypowiedzi Pan.
Proszę Państwa, faktycznie, bo to jest sprawa bardzo szeroka, no nie ukrywam, że w tej chwili mamy i wielkie nadzieje i duże trudności i nawet pewne rozczarowania. No ale starzy, doświadczeni prolifowcy, którzy 40 lat bronią, to takie drobne przeszkody to jest nic. Zacznijmy od sukcesów. Proszę Państwa, tu muszę Panu Bogu i ludziom podziękować, bo kiedy pytano mnie o początek, ja muszę wejść w ten stan dzisiejszy. Sytuacja jest nieporównywalna, nieporównywalna, bo tak jak słusznie mówiliśmy, że koniec lat 70., początek 80. ginęło rok rocznie około miliona, a nawet jak Episkopat Polski podał w pewnym okresie 1,5 miliona dzieci rocznie, dzisiaj całkowita liczba aborcji, tych legalnych i nielegalnych, to jest rzędu 15 tysięcy rocznie. To jest jeszcze dużo, prawda? Bo 15 tysięcy dzieci ginie rok rocznie. Ale musimy to porównać z tym milionem czy z 1,5 milionem. To jest 1% tego, co kiedyś było. Więc trzeba Bogu i ludziom dziękować. Teraz dane twarde, jak ja lubię. Bo te szacunki, one są absolutnie rzetelne, ale niektórzy lubią twarde dane ministerialne. No to proszę bardzo. Najgorsze lata, lata Gomułki, zarejestrowano, proszę Państwa, prawie 230 tysięcy w rejestrach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przerwań ciąży. 230 tysięcy. Dzisiaj tych, na bazie tych wyjątków mamy ile? 1000. Prawda? 230 tysięcy, 1000. Teraz to, co nas ogromnie cieszy, proszę Państwa, nastąpiła wielka, pozytywna zmiana świadomości społecznej. Ponosimy w ostatnim czasie pewne straty przez nierozważne, powiem dyplomatycznie, pomysły niektórych obrońców życia z Warszawy, grupy pana Dzierżawskiego, te więzienie dla kobiet, absolutnie niemądre i sprzeczne z decyzją Episkopatu. Ale dalej mamy ogromne poparcie społeczne, a jeszcze rok temu mieliśmy rekord świata, myślę, że wrócimy do tego pomału. Proszę Państwa, badania COBOS-u. Kilkakrotne. Proszę posłuchać, jak było sformułowane pytanie. Czy uważa Pan, Pani, że rację mają ci, którzy twierdzą, że życie człowieka powinno być bez żadnych wyjątków chronione od poczęcia do naturalnej śmierci? Proszę Państwa, myśmy w 2011 roku mieli 86% na tak lub raczej tak. To jest absolutny rekord świata. Jak to przekazywałem moim znajomym z Francji czy z Niemiec, to nie wierzyli. Pierwsze pytanie, kto robił te badania? A ja mówię nieco złośliwie i przewrotnie. Nasi przyjaciele z PO, prawda, bo COBOS był wtedy pod PO, prawda, wiadomo jaka opcja. No niestety to się zdecydowanie popsuło w ciągu roku i to jest bardzo bolesne. Proszę Państwa, ten nierozważny, mówię tylko dyplomatycznie, pomysł z karaniem 5 lat więzienia dla kobiet doprowadził do tego, że myśmy w ciągu od stycznia ta sprawa wypłynęła, w marcu powtarzane badania COBOS-u, to samo pytanie. Już mamy 66% poparcia tylko. Jeszcze był czas, ja apelowałem do pana Dzierżawskiego, z którym jestem na ty, wycofaj to więzienie dla kobiet, to nie ma sensu, to nie przejdzie, to ogromne straty. Nie. No uruchomił to, co uruchomił, proszę Państwa, w październiku roku to samo pytanie, jaki mamy wynik? 44%. 44. To i tak jest dobry, prawda? Bo bez wyjątków podkreślam, prawda? Ale to ogromne straty i wielkie zadanie dla panów redaktorów i pań redaktorów, żeby to odzyskać, wyprostować i tak dalej. Ale wracam do sytuacji bieżącej. Jeszcze jedno. Państwa, po 12 latach modlitwy w nowych warunkach politycznych 7 stycznia 1993 po burzliwej debacie Sejm anuluje ustawę tą starą, aborcyjną z czasów stalinowskich, wprowadza prawo chroniące życie nienarodzonych z tymi trzema wyjątkami. Oczywiście wiedzieliśmy i ocenialiśmy, że to jest wielki sukces w tamtych warunkach. Wiedzieliśmy, że będziemy tak się modlimy, bez wyjątku o prawo do życia, tak będziemy działać jako obywatele, że chcemy mieć bez wyjątków prawo do życia, ale to był ogromny sukces i przełom cywilizacyjny. Proszę Państwa, o tym się rzadko mówi, tutaj powiem. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji, jaka by ona nie była, ale na szczęście demokracja od 1989 roku, odrzucił zbrodnicze, aborcyjne ustawodawstwo i przyjął ustawodawstwo pro-life. To jest przełom cywilizacyjny. Jesteśmy pierwsi na świecie. Teraz to ma znaczenie ogólnoświatowe i dlatego jesteśmy tak atakowani. Dlaczego? Propagowanie, legalizowanie aborcji jest zawsze związane z kłamstwem, manipulacją. I to kłamstwo jest na całym świecie, w Polsce także, w Europie, w Stanach. I teraz, kiedy chce się odrzucić legalność aborcji, wprowadzić ustawodawstwo pro-life, ośrodki proaborcyjne uruchamiają schematy wypracowane kłamstw. Przykładowo, jeżeli się zakaże aborcji legalnej, no to kobiety będą robiły nielegalnie, w niehigienicznych warunkach i tak dalej, no będzie wielka śmiertelność kobiet. Ja nie chcę tutaj kolegi, znajomego redaktora zapeszać, bo mu zadał pytanie, bo zadaję pytanie, ile kobiet w Polsce zmarło wskutek nielegalnej aborcji od 93 roku do dzisiaj, czyli prawie no, 23 lata. Ile? Jedna. Jedna. Proszę Państwa, my mamy śmiertelność okołoaborcyjną wielokrotnie mniejszą niż kraje, które mają zalegalizowaną aborcję. Czyli u nas wskutek aborcji nielegalnej za 23 lata umarła jedna kobieta, Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja mają wielokrotnie większe. I teraz, proszę Państwa, to jest ogromnej wagi argument w debacie nad wycofaniem legalności aborcji. Przykładowo różnego rodzaju schorzenia. Też mamy bogatą tutaj dokumentację medyczną. I to jest solą oku w środowiskach światowych proaborcyjnych, że trzeba te dokumenty, które idą z Polski, no jakby zastopować. Bo teraz, jak Pan Bóg wszystko przewidział? Ja miałem taką dyskusję w Stanach Zjednoczonych, miałem te dane, bo to my co roku mamy raport rządowy o działaniu ustawy chroniącej życie. I Pan Bóg się posługuje nawet, panie redaktorze, komunistami. Pamiętam dyskusję w 1992 roku nad tym projektem ustawy, która dzisiaj je zobowiązuje. Komuniści sami okłamani, przynajmniej ci, którzy tak powiedzieli, oni się domagali, żeby wprowadzić do ustawy obowiązek corocznego sprawozdania rządu z działania ustawy. I to jak szczegółowo, Ministerstwo Zdrowia, Sprawiedliwości, Policja, no żeby mieć te argumenty, że ustawa nie działa. Pamiętam, jak myśmy się tym martwili, pro-life'owcy, no ale wpisali to, przegłosowali. A to jest teraz błogosławione źródło wiedzy dla całego świata, bo mamy za darmo co roku raport, proszę Państwa. Skąd ja bym wiedział, że na tak zwanym wyjątku ciąża w wyniku przestępstwa z ostatnich 5 latach, ile dokonano aborcji? W ostatnich 5 latach 5. I to nie wiadomo, czy to było przestępstwo, bo łobuzy prawnicy zapisali, że można zabić nienarodzone dziecko, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa. A więc podejrzenie przestępstwa dokonanego przez ojca usprawiedliwia w cudzysłowie zabicie jego nienarodzonego dziecka. No zupełnie kuriozum. Ale teraz problem społeczny żaden. Bo ja mam taki przypadek jeden na rok. Ja wielokrotnie mówiłem i za komuny i teraz, że jeżeli jest taka sytuacja autentyczna, to proszę, niech się ta kobieta zgłosi do nas, my ją otoczymy wszechstronną opieką, prawną, medyczną, psychologiczną.
No ja właśnie o to chciałam zapytać. W jaki sposób kobiety właśnie, które czują się zagrożone, które no, czują, że same sobie nie poradzą z wychowaniem dziecka, mogą konkretnie u Państwa, u członków Ruchu Obrony Życia uzyskać pomoc?
Proszę Państwa,
zwłaszcza tutaj w naszym rejonie.
Ja powiem bardzo krótko. Naszą specjalizacją naszego Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia jest modlitwa i edukacja. Jesteśmy w super szczęśliwej sytuacji, dlatego że no, działamy my konkretnie w Krakowie, no, który, mogę powiedzieć z pewną dumą, jest stolicą obrony życia dla Polski. To Karol Wojtyła zakładał pierwszy dom samotnej matki w Polsce. Teraz mamy chyba 5 domów samotnej matki w naszej diecezji. To w Krakowie powstało pierwsze okno życia w Polsce. Mamy je. Mamy oczywiście Wydział Duszpasterstwa Rodzin, który świadczy pomoc kobietom. My jako stowarzyszenie też oczywiście świadczymy. No, w ubiegłym roku takżeśmy pomogli. Bardzo to była piękna akcja, bo zgłosiła się do nas najpierw telefonicznie kobieta, która miała poważną wadę serca. Poważną wadę serca i ciążę. To nie są żarty, to jest poważny problem. Oczywiście natrafiła na 2 lekarzy, no, którzy orzekli, że prawda, no, ma podstawę prawną do przerwania ciąży, że to jej nie radzą i tak dalej. Ale ona miała dobrą koleżankę, która mówi, zastanów się, zadzwoń do nich. I proszę Państwa, ona zadzwoniła do nas. Myśmy w ciągu 3 dni załatwili super ginekologa i super kardiologa. I to dziecko ma w tej chwili, no może nie cały roczek, ale pięknie urodzona, zdrowa dziewczynka. Oczywiście matka też super zdrowa, szczęśliwa.
A proszę mi powiedzieć, gdzie można uzyskać konkretnie proszę takie Państwa, informacje? Strony, no, internetowe?
Ja proponuję dzwonić do nas, dzwonić do duszpasterstw rodzin, gdziekolwiek nas teraz ktoś słucha, bo duszpasterstwa rodzin działają przy każdej kurii.
Nie tylko, jeżeli kobiety same mają problem, ale wiedzą, że koleżanka, tak, znajoma, tak, boryka się z...
To kontaktować się z nami, ja podam telefon, proszę bardzo, kto może, niech notuje. 12 to jest kierunek na Kraków, 421 08 43. Nikogo jeszcze się nie zdarzyło, żeśmy nie wyposażyli w konieczną pomoc. Mówię skromnie. To nie znaczy, że my jako stowarzyszenie pomożemy, bo niekiedy kobiety dzwonią, przepraszam, z Gniezna, a ja akurat znam tam osoby z duszpasterstwa rodzin, mówię, proszę
i
panią,
no,
mówię, nie będziemy tutaj kombinować Kraków, Gniezno, gdyby coś nie wyszło, nie sądzę, w Gnieźnie, to proszę jeszcze raz do nas dzwonić, prawda? Ale no, Kościół na szczęście ma sieć ogólnopolską, bardzo dobrze zorganizowaną, i tutaj tej pomocy koniecznej nigdy nie zabrakło. Mam jeszcze jeden taką satysfakcję, jak wprowadzaliśmy tą ustawę chroniącą życie, ileż to było kłamstw, między innymi takie, że w domach samotnej matki braknie miejsc.
Jak drodzy Państwo, ja muszę, przepraszam, przerwać w tym miejscu.
Nigdy nie brakło.
Ja widzę, że z panem Antonim moglibyśmy tutaj nie godzinę, ale godzinami rozmawiać. I jeżeli Państwo będziecie czuli taką potrzebę, nagramy cykl audycji, które będziemy puszczać w ramach naszego tutaj radia. Natomiast jest z nami jeszcze przecież pan Adam, do którego też chcemy, mamy pytania i chcielibyśmy z nim porozmawiać.
Panie Adamie, to wszystko zaczęło się 25 lat temu, rok 1992, prawda? 5 styczeń, pierwszy numer źródła, 25 lat. Również ogromne zaangażowanie źródła w obronę życia. Bardzo bym, prosimy teraz pana, aby pan coś na ten temat powiedział.
Źródło powstało z obrony życia. Gdyby nie było kruciaty modlitwy, gdyby nie było tego fundamentu, to nie byłoby później naszej akcji edukacyjnej i w pewnym momencie zaistniała potrzeba, żeby można było w sposób nieskrępowany pisać o obronie życia. To był rok 1992. Mieliśmy wtedy dyskusję na temat zmiany ustawy, chodziło o anulowanie ustawy tej stalinowskiej z 1956 roku. I kolega Antoni chciał, żebyśmy rozmawiali o czymś, co się zna. I projekt tej ustawy rozesłał do wszystkich redakcji liczących się, że z prośbą o opublikowanie. O ile pamiętam, opublikowały tylko 2 redakcje. Polityka i Słowo Powszechne wtedy jeszcze istniało. Poza tym żadna inna redakcja nie opublikowała. Jak można było dyskutować? To był pierwszy moment, w którym trzeba było zobaczyć, że trzeba mieć swój jakiś środek, jakieś no, możliwość medialnego oddziaływania, żeby się nie pytać kogoś, a już wtedy cenzury formalnej nie było, tylko była autocenzura. Niestety była tak duża autocenzura, że nawet pisma katolickie nie wszystko chciały pisać. No i dokładnie chyba bezpośrednim powodem, dlaczego źródło powstało, był fakt odmówienia przez Tygodnik Powszechny publikacji listu kardynała Macharskiego na Wielki Post z 81 roku. A myśmy już dojrzewali do tego, że trzeba coś wydawać. Zgłosiliśmy się do księdza kardynała i za jego zgodą i błogosławieństwem to pismo powstało. Przygotowania były w 91 roku, ale pierwszy numer ukazał się na początku 82 roku. 1992 roku.
Moi drodzy, Pan Bóg wybiera ludzi, Pan Bóg powołuje, Pan Bóg daje narzędzia. I tu, co Pan Antoni na początku swojej wypowiedzi powiedział o ogromnej roli modlitwy. Modlić się i jeszcze raz modlić się. Ta krucjata rozpoczęta w 1980 roku, ona trwa. Oczywiście zaangażowanie ludzi, wykorzystywanie wszystkich możliwych narzędzi, czy publikacje, tak jak źródło, czy filmy, które również pan Antoni realizuje, czy takie audycje, mam nadzieję, że pomogą w obronie życia człowieka. Dziękując panom za przybycie do tego studia, zapewniamy, że będziemy kontynuować cykl tym sprawom poświęcony. Pragnąłbym zakończyć fragmentem modlitwy. Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, zawierzamy Ci wszystkie dzieci na całym świecie, te, którym nie pozwolono się urodzić, te, które się rodzą, te, które umierają, te, które płaczą, te, które się śmieją, te, które marzą o pokoju, te, które pragną, by je szanowano. Dobiega końca marcowe wydanie naszego czasu. Żegnają się z Państwem autorzy dzisiejszej audycji.
Sylwia Strządała,
Adam Kiciel,
inżynier Ziemba,
ksiądz Jarosław Jołek,
Krzysztof Luber oraz mówiący te słowa Eugeniusz Jachym. Do usłyszenia w kwietniu. Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie akcji katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.